ale nie ostrzegł kumpla. Nie wiem dlaczego. Myślę, że kiełbasie po prostu odjebało i zaczął się zachowywać nieracjonalnie. Może z czystej złośliwości? Nie mam pojęcia. Wojtek był złośliwy z natury, jak coś mu się w kimś nie podobało, jechał po nim równo. Czym mu się naraził Rympałek? Ma cholera wie. W każdym razie w wyniku policyjnej akcji Rympałek stracił cały arsenał, a jeden z jego ludzi, Burak, trafił na dołek. Stało się oczywiste, że Marek czy nie odpuści i zorganizuje zamach na kiełbasę. Jednego bowiem Rympałkowi odmówić nie można. Jest charakterny. W jego kodeksie honorowym nie mieści się pojęcie zdrady. Zdrady przyjaciela, wspólnika z grupy, herbatnika spod celi. A przecież Rympałek poznał kiełbasę nie na kółku różańcowym, ale w grupie przestępczej i w trudnych chwilach zapewniał mu bezpieczeństwo. Stało się po prostu to, co się stać musiało. 19 lutego 1996 roku ekipa Rympałka odpaliła Wojciecha K. O ile wiem, wśród zabójców był Artur R. Pinokio, który wpadł dopiero w 2008 roku. Prokurator uważał go za jednego z najgroźniejszych przestępców z grupy Marka 3. Co ciekawe, Pinokio był wcześniej policyjnym antyterrorystą, więc posługiwania się bronią uczył się od najlepszych.
Ale miłość do munduru przetrwała. Pinokio i jego kompanii często chodzili na robotę przebrani za funkcjonariuszy. Artur R. uczestniczył w większości akcji grupy Rympałka, w tym w spektakularnym napadzie na konwój na warszawskim Ursynowie oraz na autobus z turystami udającymi się do Turcji w 1995 roku. O ile napad stulecia na Zamiany, gdzie skradziono pieniądze, ponad 1 200 000 złotych dla pracowników ZOZ-u jest dobrze znany, o tyle o napadzie na turystów pisano znacznie mniej.
Po pierwsze, dlatego że straty były znacznie mniejsze. Podczas gdy na Zamiany przejęliśmy ponad 1 000 000, z autobusu wyciągnęliśmy może kilkaset tysięcy. A po drugie, w odbiorze społecznym jest różnica między ograbieniem niedożywionych pielęgniarek, a napadem na autobus z handlarzami. Przecież to nie byli żadni turyści, którzy zapragnęli zobaczyć pałace Stambułu czy antyczne ruiny w Izmirze. Ale cwaniaki jadące z Warszawy po ciuchy. Rympałkowi zatrzymali ich gdzieś w okolicy Natarzyna, sterroryzowali bronią, postrzelili kierowcę i ogołocili. Prezydent Wałęsa powiedziałby, że puścili ich w skarpetkach. W sumie nic szczególnego. Prosta gangsterska robota, tyle że przeprowadzona na kozaku, z rozmachem. W tamtym czasie przeprowadzaliśmy takie akcje prawie codziennie. Rympałek robił autobus, a ja brałem udział w ataku na samochód z pieniędzmi na warszawskim Bemowie. Dostaliśmy cynk, że jacyś goście jadą do Chin po kontenery. Nawet nie wiem z czym, bo nie interesowały nas kontenery, a forsa, którą mieli przy sobie. Przelewy bankowe nie były jeszcze wtedy w modzie. Do kontrahenta wiozło się żywą gotówkę. Goście jechali pick-upem na lotnisko, a my postanowiliśmy ich zatrzymać. Do tej roboty potrzebna była ostra ekipa, więc jej trzon stanowiły bryndziaki. I to oni wzięli na siebie najtrudniejszą część zadania. Pojechało też kilku starych. Na ulicy Radiowej we wspomnianego pick-upa uderzył jeden z naszych samochodów, a z drugiej wysypała się ekipa realizacyjna. Wszystko trwało raptem kilkadziesiąt sekund. Handlarze wyskoczyli z kapusty, a było tego około 300 tysięcy papieru, i z zegarków, a potem chłopaki zapakowały się do sprawnego auta i odjechały kilka przecznic dalej. A tam czekałem ja, w swoim Lexusie. Zabrałem chłopaków i wywiozłem w bezpieczne miejsce.
Na czym polegał fenomen Rympałka? Na brutalności czy na gangsterskiej inteligencji?
Na jednym i drugim. Brutalność była jego znakiem firmowym. Czasami zachowywał się jak zwierzę. Istota nieodczuwająca jakiegokolwiek współczucia. Kiedy się wściekł, rozpierdalał wszystko i wszystkich wokół. Kiedyś skatował krzesłem do nieprzytomności swojego bliskiego kompana Remka. Za co? Na pewno nie było powodu do aż tak drastycznej kary. Z drugiej strony nieobca mu była sztuka myślenia i wyciągania wniosków. Może prochu by nie wymyślił, ale na pewno korzystał z dobrych wzorców. Jak kiedyś usłyszał, że lewaccy terroryści z grupy Bader-Meinhof, idąc na akcję, ukrywali broń w dziecinnych wózkach, zrobił tak samo. Na tym patencie obrabował klientów jednego z warszawskich banków. Osobom, które zamierzały okraść, przypinał pluskwy do samochodów, dzięki czemu dobrze wiedział, gdzie aktualnie się znajdują i co mają w teczkach.
Powiedziałeś kiedyś, szkoda, że na pewnym etapie życia nie odłączono mu kablówki. Nie wzorowałby się na amerykańskich filmach.
Zawsze uważałem, że nadmiar telewizji szkodzi. Gdyby Rympałek częściej chodził na ryby, relaksowałby się. Może dziś nie siedziałby w więzieniu i nie drżał, czy prokuratorom uda się doklepać mu głowę. A wiem, że ostro nad tym pracują. Jeśli im się uda, marne widoki na wolność. I on o tym wie. Z jakichś powodów już dwa razy próbował skończyć ze sobą.
Czego konkretnie się boi?
Tego, że zostanie mu wystawiony rachunek za przeszłość. Za to, czego mu dotychczas nie udowodniono.
Masz na myśli zabójstwo Kiełbasy?
Mam na myśli zabójstwo Mrówy.
Pawła N., syna dziada, zastrzelonego w sierpniu 2007 roku na warszawskim Targówku. Owszem, pojawiała się teoria, że może mieć z tym coś wspólnego Rympałek, który nieco wcześniej wyszedł z więzienia i starał się odbudować swoją pozycję, ale brakowało konkretnego motywu.
Interesuje cię motyw i zleceniodawca? Jeśli tak, to proszę bardzo. Znam sprawę z dobrego źródła, od jednego z mafijnych bosów, którego tożsamości nie będę w tej chwili ujawniał, bo nie jest aż tak istotna. Ci, którzy powinni wiedzieć, czyli śledczy, już wiedzą. Rympałek odjebał Mrówę na zlecenie biznesmena P.
Wiem, o kim mówisz, ale trudno mi uwierzyć, że P sięgał po mafijne metody. Może i był waszym kolegą, ale działał w legalnym biznesie, a nie w przestępczym półświatku.
Działał na styku obu światów, a mafia bardzo mu imponowała. Zresztą przez jakiś czas siedział w puszce, więc z pewnością czystych rąk nie miał. Ale żeby było jasne, ja też przez długi czas starałem się wyprzeć ze świadomości taką możliwość. Przez lata uważałem P. za człowieka dobrego, brzydzącego się przemocą, na swój sposób przyzwoitego. Poza tym on ciągle podkreślał swoją wiarę w Boga, czym zamydlił oczy wielu ludziom. Kiedy zostałem świadkiem koronnym, miałem zeznawać przeciwko niemu. Ale kiedy wszedł na salę rozpraw i popatrzył na mnie tym swoim maślano-błagalnym wzrokiem, coś we mnie zazgrzytało. Nie byłem w stanie zeznać wszystkiego, co wiedziałem.
A o zleceniu na Mrówę już wtedy wiedziałeś?
Nie, o tym dowiedziałem się dopiero kilkanaście lat później. Od bossa, o którym przed chwilą wspomniałem. A było to tak, posłuchaj. Rympałek wyszedł z puszki w 2007 roku i szybko odbudował swoją pozycję. Związał się z Mokotowskimi i z grupą Rafała S. z Szkatuły. Miał do dyspozycji bardzo ostrych chłopaków, takich, których trzeba było się bać. Wtedy przyszedł do niego biznesmen P. i przedstawił mu swój plan. Na początku dekady, gdy wyszedł z puszki, pożyczył od Mrówy 5 baniek papieru na rozruch. Jako ceniony niegdyś deweloper, chciał wrócić do biznesu, tyle że był, jak to się mówi, pusty w ryj. Mrówa, który też działał ostro w deweloperce, zaoferował P. wsparcie.
Przyznam, że brzmi to niezbyt wiarygodnie. Dlaczego P., związany od lat z Pruszkowem, pożycza kasę od syna waszego śmiertelnego wroga?
Po pierwsze, Mrówa to nie dziad. To, że Paweł N. był synem Henka, nie oznacza, że mieliśmy z nim kosę. Po drugie, z wieloma dziadowymi ludźmi kręciliśmy rozmaite lody. Tyle, że po cichu, za kulisami wielkiego konfliktu. Powiedzmy, że deweloper pomógł deweloperowi. Podejrzewam, że za godziwy procent. Oczywiście po jakimś czasie Mrówa zaczął się domagać zwrotu pożyczki, a jak się zapewne domyślasz, P. nie zamierzał jej oddawać. Albo ją przepultał, albo spodobało mu się bycie właścicielem takiej kapusty. W każdym razie unikał Pawła N., co wywoływało wściekłość u tego drugiego. Kiedy sprawa stanęła na ostrzu noża, P. poszedł do Rympałka i poprosił o pomoc. Wiadomo jaką. Mrówa musi odejść. W sierpniu 2007 roku, gdy N. wysiadał ze swojego Mercedesa tuż obok placu budowy na Targówku, killer strzelił do niego kilka razy. Mrówa nie umarł od razu. Zdołał jeszcze zadzwonić po pomoc, ale w szpitalu opuścił ten padł. Wierzę, że sprawę niewyjaśnionego zabójstwa Mrówy uda się doklepać i P. i Rympałkowi. Nie mam wątpliwości, że liczba ofiar grupy Marka 3 jest znacznie dłuższa i wierzę, że z biegiem lat śledczy udowodnią bosowi wszystkie grzechy. A ma ich chłop na karku. Oj ma.
Rozdział 12. Jak Pruszków nie podbił Ukrainy. Rympałek miał smykałkę do biznesu. Oczywiście nie takiego, który można zarejestrować jako legalną działalność gospodarczą, ale funkcjonującego na podobnej zasadzie. Pieniądze, które zarobił drogą rozboju, zamierzał inwestować w inne obszary, z których powracałyby w zwielokrotnionej ilości. Jako że uważał się za biznesmena, nosił się ze specyficzną elegancją charakterystyczną dla połowy lat 90. Przydomek Biała Skarpeta który przylgnął do Marka Czy za jego plecami, dobrze oddawał styl, któremu ten hołdował. Jak wspominają go znajomi z tamtych czasów, gangster lubił także kolorowe koszule, rozpięte do pępka i złoto, które zakładał zależnie od okazji. Wchodząc do kawiarni, zwykł pytać kelnerów: ma tatu cappuccino? Aby uświadomić im, że oto mają do czynienia z bywałym w świecie człowiekiem. Nic z tym dziwnego. Marek Czy szybko zrozumiał, że duże interesy robi się z partnerami zagranicznymi i takich właśnie poszukiwał.
W połowie lat 90., kiedy wyszedłem z pudła, Rympałek był już dużym bosem. Siła jego oddziaływania w Warszawie rosła z godziny na godzinę. Kiedy dołączyłem do niego, szybko zorientowałem się, że facet ma naprawdę dalekosiężne plany. A miejsce, w którym znajduje się obecnie, nie do końca odpowiada jego aspiracjom. Osiągnął sporo, ale chciał o wiele więcej. Jego głównym pomysłem na wielki biznes były oczywiście prochy, a dokładniej kokaina, stanowiąca wówczas podstawowe panaceum na stres i wszelkie lęki. Kupowaliśmy ją w hurcie, głównie od Ryszarda Esz, Kajtka, i rozrzucaliśmy po mieście. Dzięki rozbudowanej sieci dealerów interes szedł znakomicie. Duża część towaru trafiała do Ukraińców, którzy byli w Polsce, kupujących na naprawdę dużą skalę. Oczywiście nie mówię tu o bazarowych leszczach, a o gościach, którzy kręcili grube lody. Zgłosili się do nas, uznawszy, że skoro mamy nieograniczony dostęp do koki, wszyscy możemy na niej bardzo dobrze zarobić. I oni, i my. Rzeczywiście, towar mieliśmy na pstryknięcie palców i byliśmy gotowi wejść w układ z przybyszami z Zabuga. Ale nie byliśmy pewni, czy ci Ukraińcy reprezentują wyłącznie siebie, czy jakąś większą strukturę. Wtedy oni się przypucowali, że są poukładani z tamtejszą mafią i jeśli tylko wyrazimy zgodę, doprowadzą do spotkania na szczycie. Jednocześnie zaproponowali, żebyśmy im dali w komis większą partię, a oni zawiozą ją na Ukrainę i sprzedadzą z dużym zyskiem. Tak na próbę. Ale Rympałek był nie w ciemię bity. Nie znał gości na tyle, żeby im od tak dawać w komis kokę. Przecież mogli zabrać towar i rozpłynąć się we mgle, a potem szukaj wiatru na tych ich stepach. My wam nie wierzymy, ale możemy pogadać z waszymi szefami i na pewno dojdziemy do porozumienia. Jeśli będzie deal, to i wy dostaniecie z tego prowizję, powiedział. Najwyraźniej byli na taki obrót spraw przygotowani, bo zgodzili się bez szemrania i umówili spotkanie na Ukrainie. Jakiś czas później w stronę granicy wyruszyły 3 Mercedesy Rympałka, delegacja wystarczająco liczna, aby zrobić wrażenie na ukraińskich gangsterach. Jak robisz interesy w świecie mafii, to już na samym początku musisz pokazać, że nie jesteś miękkim fiutem robiony i dysponujesz znaczącą siłą. Marek zabrał ze sobą najostrzejszych chłopaków, a przypominam, że generalnie dysponował ekipą wyjątkowych brutali. Ukraiński kontrahent czekał na Rympałka gdzieś w Donbasie, więc podróż trwała długo. Okazało się, że na czele wielkiej przestępczej struktury stoi kobieta. Była zdrowo po 50 i wyglądała jak z lekka przechodzony kociak z Playboya. Kiedyś pewnie bajecznie zgrabna, teraz sprawiała wrażenie posągowej przodownicy pracy, jak z Pałacu Kultury. Jakby jebnęła w japę, to by pewnie roztrzaskała czaszkę. Ale spojrzenie cały czas miała uwodzicielskie. Polaków przyjęła w swojej rezydencji, w której wszystko ociekało złotem i lśniło marmurem. Jej ludzie odnosili się do szefowej z szacunkiem, pomieszanym z łatwo wyczuwalnym, panicznym strachem. Na pierwszy rzut oka było widać, że to ostra, bezwzględna babka, a ten, kto jej podskoczy, straci jaja, a potem życie. No, ale trafiła na Rympałka, który nie pękał z byle powodu. Negocjował z babą twardo. W sumie rozmowy trwały 3 dni, urozmaicane oczywiście baletami i ostrym chlaniem tamtejszej wody. Kobieta aż paliła się do biznesu i wszystko wskazywało na to, że Ukraina będzie nasza. Po powrocie Rympałka zrobiliśmy naradę z udziałem Jerzego W. Żaby, potentata na narkotykowym rynku. Dostaliśmy od niego zapewnienie, że koki nie zabraknie. Mogliśmy rzucać biały proszek za Bóg tonami. I wkrótce poszła pierwsza partia, lecz zyski były nieco mniejsze od oczekiwanych. Okazało się, że oni czegoś tam nie zrozumieli. Sprzedali towar po zbyt niskiej cenie i interes przestał wyglądać tak różowo. Potem zaczęli składać coraz mniejsze zamówienia, a my zorientowaliśmy się, że tamtejszy rynek to wcale nie Eldorado. Być może w końcu biznes zacząłby hulać, gdyby nie to, że w kwietniu 1996 roku Rympałek trafił do puszki i sprawa umarła śmiercią naturalną. Ale jak dziś o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że nasi ukraińscy partnerzy to była mafia podwórkowa. Pewnie sami, wcześniej czy później, dalibyśmy sobie spokój z kolonizacją stepów.
Rozdział 13. Fankini, oczko i syndykat zabójców. Kres kariery słynnego bossa rodem z Polski nastąpił we wrześniu 2007 roku w Londynie. Policja wkroczyła wówczas do rezydencji niejakiego Ricardo Rotmana w eleganckiej dzielnicy Mayfair na West Endzie. Jego sąsiadem był słynny kierowca Formuły 1 Jenson Button. Rotman, znany także jako Ricardo Fankini, został aresztowany, ale nie było mu dane posiedzieć dłużej za kratami w Wielkiej Brytanii, bo upomnieli się o niego Amerykanie. To im najbardziej dopiegł pochodzący z Katowic, choć kojarzony z mafią rosyjską, przestępca. Wystąpili więc do Londynu o ekstradycję. W Nowym Jorku agenci FBI przedstawili mu długą listę zarzutów i prawdopodobnie zasugerowali, że jeśli zacznie sypać wspólników, a były ich setki, rozsianych po całym świecie, to może kara nie okaże się surowa. Wprawdzie Fankini miał na koncie przestępstwa ciężkiego kalibru, ale układ z prokuraturą zakładał skazanie za sprawy nieco drobniejsze, na przykład za organizowanie przemytu ekstazji do Stanów Zjednoczonych. Propozycja była z gatunku tych nie do odrzucenia, więc Fankini zgodził się niemal bez wahania. 10 lat w puszce, a może nawet przedterminowe zwolnienie, wydało mu się naprawdę niewielką ceną za burzliwe, kryminalne życie. Trochę bardziej zabolał przepadek mienia ulokowanego w różnych krajach i przekraczającego 30 milionów dolarów, ale bywają sytuacje, w których pieniądze schodzą na drugi plan. Inna sprawa, że według prokuratury oskarżony zgromadził majątek przekraczający 300 milionów dolarów, ale najprawdopodobniej zdążył go w znacznej mierze roztrwonić albo dobrze ukryć. Ostatecznie Fankini nie był pospolitym kieszonkowcem czy oszustem matrymonialnym, a bossem, którego bało się pół świata. Człowiekiem, z którego zdaniem liczyli się i gangsterzy z podmoskiewskiego Sounceva i szefowie kolumbijskich karteli. Bandytą, który zaczynał w latach 70. od drobnych przekrętów na Śląsku, by z czasem stać się niemal idolem młodych pruszkowskich mafiozów. Ludzie z takim CV nie trafiają do więzień z krótkimi wyrokami, no chyba że można się nimi posłużyć przy zwalczaniu wielkich struktur mafijnych. Ricardo Fankini urodził się w 1956 roku na Śląsku jako Marian Ryszard Kozina, owoc krótkiego związku katowickiej bufetowej Katarzyny K. z mieszkańcem Neapolu Williamem Fankinim. Po ojcu Ryszard odziedziczył południową urodę i nazwisko, pod którym zawojował gangsterski świat. Korzystał, nawiasem mówiąc, z wielu tożsamości, przedstawiając się również jako Jerzy Bank, Michael Prokupecz czy Richard Rywirski. Początki jego kariery w przestępczym półświatku były typowe dla wielu późniejszych mafijnych tuzów. K. handlował pod peweksami walutą. Kilka lat temu na łamach magazynu Śledczy ukazał się tekst Tomasza Szymborskiego zatytułowany Fankini od cinkciarza do wielkiego mafioza. Autor przytoczył wypowiedź znajomego naszego bohatera z czasów kryminalnego debiutu. Miał gadane, potrafił zabajerować każdą dupę. Dlatego pozwoliliśmy mu z nami imprezować i robić interesy, handlować walutą. To ja zabrałem go na pierwszy wyjazd do Budapesztu, gdzie nauczył się robić wajchy, czyli oszustwa na sprzedających marki lub dolary. Polegało to na tym, że albo w pewnym momencie podczas transakcji krzyczało się „Milicja!”, wyrywało całą kasę i w nogi, albo podmieniało w stosownym momencie plik forintów na zwitek pociętego papieru. Jednak budapeszteńskie wajchy nie zaspokajały ambicji K., który uznał, że najwyższy czas sprawdzić się na szerszych wodach. Poza tym wajchowicze poddawani byli coraz bardziej wnikliwej inwigilacji bezpieki. Stało się jasne, że prędzej czy później proceder zostanie ukrócony. Dzięki łapówce wręczonej w Wydziale Paszportowym w Gdańsku, Kozina zdobył dokument podróżny uprawniający go do wyjazdu do krajów kapitalistycznych. Pod koniec lat 70. przyszły boss wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec. Towarzyszył mu poznany nieco wcześniej Włodzimierz L., a do ekipy za jakiś czas dołączył Zbigniew N., pseudonim Kanada, połowie lat 70. odsiadywał wyrok za gwałt na dwóch nastolatkach. To właśnie ten ostatni stał się kimś w rodzaju biznesowego mentora naszego bohatera. Razem próbowali przeniknąć do kryminalnego półświatka Hamburga i razem nawiązywali kontakty, które miały zaowocować w przyszłości. Niemiecka policja dość szybko zorientowała się jednak, że Fankini nie zamierza zająć się uczciwą pracą. W efekcie opuścił on Europę i w 1983 roku stanął na amerykańskiej ziemi. Swoją przygodę z Nowym Jorkiem rozpoczął od prowadzenia restauracji dla polonusów, ale szybko rozwinął skrzydła. Zbigniew N. pozostał natomiast w Niemczech, gdzie po kilku latach zaczął produkować Spiritus Royal. Na jego bazie polscy mafiozi na początku lat 90. wytwarzali wódkę. Jednak swoją pozycją nie nacieszył się długo. W 1991 roku w hamburskiej dzielnicy St. Pauli pod jego Ferrari Testarossa wybuchła bomba, przenosząc kierowcę w zaświaty. Zleceniodawcę zamachu, biznesmena z Bielska-Białej, Mieczysława M., aresztowano dopiero kilkanaście lat później, choć wielu śledczych miało wątpliwości, czy to rzeczywiście on był inspiratorem zbrodni. Gdy umierał N., Fankini był już osobą o potężnych wpływach, uważaną wręcz za jednego z rezydentów Sąncewa, przedstawiciela rosyjskiej mafii. Na stałe mieszkał w światowej stolicy brylantów, Antwerpii. W 1996 roku był jednym z gości zaproszonych na huczną imprezę z okazji 50. urodzin potężnego bossa rosyjskiej mafii, Siemiona Mogilewicza. Jakim cudem Ryszard K. mógł wejść w kontakt z tak hermetyczną strukturą? Istnieje wersja, że wprowadziła go poznana w Ameryce pierwsza żona, Rosjanka, skądinąd piękna modelka. To możliwe, choć na pewno na zaufanie sąncewskich bosów K. musiał uczciwie zapracować. Wiadomo, że na początku lat 90. Fankini i jego rosyjski kompan Borys N. mieli udziały w działającej na Śląsku, ale zarejestrowanej w Antwerpii, firmie M&S, handlującej towarami deficytowymi, papierosami, słodyczami, elektroniką. Zdaniem FBI firma ta specjalizowała się w jeszcze innym deficytowym towarze – narkotykach, które pakowano do telewizorów i wysyłano za wielką wodę. M&S wkrótce jednak przestała istnieć, a w 1998 roku zastrzelono szefa tego interesu, niejakiego Rachmiela Brandweina. Ale Fankini miał już inny pomysł na życie. Rozkręcił na wielką skalę handel wódką o wdzięcznej nazwie Kremlowskaja, produkowaną przez belgijską firmę Smets Distilleries. Zyski z procederu czerpali głównie Rosjanie. Fankini stał na czele zarządu grupy. Jednak kawałki tego tortu trafiały także do Polski. Ten luksusowy alkohol rozprowadzali pruszkowscy bosowie Leszek D. Wańka, Mirosław D. Malizna oraz ich człowiek w Szczecinie Marek M. Oczko. Trunek miał niezwykłą reklamę, w której Fankini pływał po wodach Morza Śródziemnego jachtem nazwanym Kremlin Princess. Ponoć po części na cześć wódki, a po części na cześć córki prezydenta Borysa Jelcyna, Tatiany Diaczenko. Jednostka pływająca kosztowała ponad 20 milionów dolarów i pod zmienioną nazwą pływa po dziś dzień. Jak piszą autorzy książki 40 Degrees East – An Anatomy of Vodka, Nicholas R. Moczkine i Peter Iglikowski, reklama trunku pojawiała się także na wyścigach Formuły Pierwszej. Promocja inwestycji pochłonęła miliony dolarów, ale opłaciła się wielokrotnie. Kremlowskaja nie była pierwszą przygodą Ryszarda K. z produkcją i dystrybucją alkoholi. Nieco wcześniej, bo w pierwszej połowie lat 90. wraz ze swymi rosyjskimi partnerami zalał Rosję wódką pod nazwą Rosija Wodka. Chodziło o produkowaną przez jeden z polmosów podróbkę belgijskiej wódki. Interes kręcił się przez prawie 3 lata, lecz zakończył wstydliwym epilogiem. Na targach alkoholi w Moskwie pojawił się przedstawiciel belgijskiego właściciela marki i skonstatował, że ktoś podrabia jego wyrób. Sprawą zajęła się prokuratura, ale po jakimś czasie postępowanie umorzono. We wspomnianym magazynie śledczy o interesach Fankiniego pisał także Kazimierz Sikorski. W artykule Kozina sypie, bo marzy o wolności czytamy: Kremlowskaja przyniosła Ryśkowi, był to jeden z pseudonimów Mariana Ryszarda K., fortunę, ale też stała się gwoździem do trumny jego przestępczej kariery. FBI i DEA, amerykańska agencja do walki z narkotykami, śledziły poczynania Polaka w świecie. wiedziały o przemycanym przez niego spirytusie i układach z kartelami narkotykowymi z Ameryki Południowej, brakowało im jednak mocnych dowodów. Zaczęło się ich mozolne gromadzenie. Historia Fankiniego, o czym za chwilę, splata się z losami słynnego szczecińskiego bossa, Marka M., pseudonim Oczko. Massa doskonale znał tego drugiego i wielokrotnie miał okazję zetknąć się z Ryszardem K. Z obydwoma gangsterami związany był także inny były członek grupy szczecińskiej, Rafał H., pseudonim Czarny, uważany za speca od rozwiązań siłowych. Czarny swoje odsiedział, a obecnie próbuje sobie ułożyć normalne życie. To dzięki jego zeznaniom udało się skazać Oczko na 13 lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą. Potem śledczy dołożyli mu jeszcze zarzut zlecenia zabójstwa obywatela Białorusi w jednym z poznańskich klubów rozrywkowych i boss ponownie trafił do aresztu. Wprawdzie obecnie Czarnego nie ma w kraju, ale jemu i mnie udało się spotkać w świecie i porozmawiać o Fankinim i Marku M.
Gdyby Rysiek K. nie wyjechał z Polski, a zechciał wspiąć się na tutejszy mafijny szczyt, byłoby mu naprawdę trudno. W latach 90. na Śląsku rządziły takie tuzy jak Zbigniew S., Simon czy Zygmunt L. Sandokan, więc podejrzewam, że nie dałby rady im podskoczyć. Ale jego i tak ciągnęło w świat, więc wyjechał. Dzięki cechom charakteru wkręcił się do grup przestępczych.
Jakim cechom?
Był fajnym, lubianym chłopakiem, bardzo pomocnym, a jednocześnie starym rozrabiaką, który nie dawał sobie w kaszę dmuchać. Kontaktowy, dowcipny, ale jak było trzeba, potrafił dojechać wroga. Taki klasyczny chłopak z miasta, mimo włoskiego ryja. Najpierw szukał szczęścia w Niemczech, ale kiedy uznał, że to trochę niebezpieczne, kopnął się do Ameryki. O ile w Reichu miał Zbigniewa N., o tyle w Ameryce zwąchał się z Mirkiem Małolatem. Małolat to oczywiście ksywka. Nie należy mylić go z kilkoma innymi małolatami przewijającymi się przez grupę pruszkowską. Panowie kręcili głównie prochami i to im dawało naprawdę dużo siana. Kiedy Mirek powrócił do Polski, to z samych prochów miał ponad bańkę papieru. Lubił wystawne życie, oblatywał wszystkie, co fajniejsze, wyspy na ciepłych morzach. Potem nawet pruszkowscy starzy robili z nim jakieś interesy.
O ile wiem, Fankini i Małolat nie ograniczali się do zysków z prochów.
Oczywiście, że nie. Wchodzili w każdy interes, który dawał zysk. Czasami chodziło o interes dość brudny, by nie powiedzieć parszywy. Podczas pobytu w Ameryce obaj panowie zwąchali się z Kolumbijczykami. Oczywiście mam na myśli ludzi z karteli. Zdarzało się, że ktoś próbował naciąć na kasę chłopaków z Medellin. A wtedy oni dawali mu nauczkę. Przeważnie chodziło o taką nauczkę po wieczne czasy. Co tu dużo gadać. Mówiło się, że ludzie Fankiniego brali od Kolumbijczyków zlecenia na ludzi i odpalali ich.
Nie wiedziałem, że byli płatnymi mordercami.
Na pewno nie robili tego za darmo. Chłopcy działali głównie w Nowym Jorku, ale jak trzeba było pojechać do klienta kilkaset kilometrów, brali delegację i ruszali w trasę. Sądzę, że mają na koncie naprawdę dużo łbów. Pytanie tylko, czy na zlecenie Kolumbijczyków, czy także ruskich? Oczywiście współpraca z Medellin przebiegała na wielu poziomach, a Rysiek i Mirek przerzucali kolumbijską kokę po Ameryce. Małolat miał licencję pilota i robił setki kilometrów awionetką, transportując biały proszek. O Mirku sporo opowiadał mi Rafał H., Czarny. I to od niego trochę wiem o międzynarodowej przestępczej karierze Małolata. Ten ostatni miał możliwość poznania kapitanów samego Pablo Escobara, a ci opowiedzieli mu następującą historię. Otóż boss jechał do domu swoim białym Rolls-Royce'em, ale został zatrzymany przez lotny policyjny posterunek. Oczywiście Escobar nie jechał sam, a w kawalkadzie opancerzonych samochodów z uzbrojonymi ochroniarzami na czele. Takie incydenty nie zdarzały się wcześniej, bo policja nie pozwalała sobie na kontrolę bossa i jego ludzi. Szef ochrony wyszedł do policjantów i mówi: chłopaki, odpuśćcie, widać, że jesteście tu nowi i nie znacie zwyczajów w Medellin. Przepuśćcie pana Escobara i nie będzie sprawy. Ale oni byli albo głupi, albo bardzo ambitni, bo nie odpuścili, tylko zaczęli kontrolować zatrzymane samochody. Takiej zniewagi boss kartelu nie puścił płazem. W ciągu 48 godzin wszyscy policjanci z tego posterunku oraz ich najbliżsi zostali zabici.
Powróćmy do Fankiniego. Mówi się, że do środowiska rosyjskich mafiozów wkręciła go jego pierwsza żona, rosyjska modelka.
Tak, to prawda. Na ich ślubie pojawiło się sporo ruskich grubasów i w sensie dosłownym i przenośnym. Ale on by sobie i bez niej poradził. Jeśli kręcisz grubo w środowisku gangsterskim, to nie potrzebujesz, żeby cię laska wprowadzała do mafii. Miasto samo cię zauważy. W Nowym Jorku Ryszard K. poznał m.in. Wiaczesława Iwankowa, znanego szerzej jako Japończyk, jednego z liderów sącewskiej mafii.
Dodajmy, już nieżyjącego. Japończyka zastrzelono w Moskwie w październiku 2009 roku.
No tak, Japończyk był nielubiany w wielu kręgach. I mafijnych, i rządowych. Dlatego tak często zmieniał miejsca zamieszkania.
O ile wiem, w Nowym Jorku mieszkał na Queensie. To zresztą matecznik tamtejszej rosyjskiej mafii. Byłem kiedyś świadkiem, jak dwóch Rosjan wzięło się tam za łby na dużym skrzyżowaniu. Wyskoczyli z limuzyn i zaczęli się naparzać, przy okazji obrzucając się jobami i bladziami.
Owszem, na Queensie ruska mowa jest prawie tak samo wszechobecna jak angielska. Japończyk pojawił się tam w latach 90. Jak go pogoniono z Monte Carlo.
Kto? Konkurencja?
Tak, konkurencja państwowa. Ludzie księcia Rainiera III, może zresztą podpuszczeni przez Francuzów, uznali Japończyka za personę non grata i kazali mu wypierdalać z Monako. Wprawdzie wszyscy wiedzą, że księstwo na ruskiej forsie stoi, a najpiękniejsze pałace należą do ludzi znad Wołgi. Ale dopóki mowa o poważnych biznesmenach, nikt nie robi z tego problemu. Ale jak okazuje się, że biznesmen ma w swoim kraju zarzuty, że poszukuje go Interpol, to trzeba go pogonić, bo psuje wizerunek kraju. Wielu ruskich, jak im się przypaliła dupa, wracało do ojczyzny, choć niektórzy szukali szczęścia za oceanem. A Fankini? Kiedy wracał z USA do Europy, był już bardzo dobrze poukładany z Rosjanami. Robił z nimi interesy już z Antwerpii, ale nie tylko stamtąd. To, że szanował go sam Siemion Mogilewicz, naprawdę o czymś świadczy. A mając nad sobą mafię z Zabuga, mógł też kręcić grube lody w Polsce. Kiedy stanął na czele Kremlowskaja Group, od razu przyszło mu do głowy, że trzeba rzucić tę wódkę na polski rynek. Ale z kim miał to robić? Z Ministerstwem Gospodarki? Wiedział, że pod ziemiem rządzi Pruszków, więc uderzył do oczka, a ten z kolei do Wańki. To była połowa lat 90. Czas, kiedy Marek M. rósł w siłę z dnia na dzień.
Czy rozmawiając z polskimi bosami, Fankini dawał im do zrozumienia, że gra w innej, wyższej lidze?
Ależ skąd? Nie twierdzę, że w Polsce był nikim. Ale to jednak myśmy tu rządzili, a on, chcąc kręcić z nami lody, musiał respektować narzucane przez nas reguły gry. On zresztą doskonale sobie z tego zdawał sprawę i odnosił się do pruszkowskich z należytym szacunkiem. Straszenie ruską mafią nic by mu nie dało, a jedynie naraziłoby go na wpierdol. Zresztą Wańka poprzez swoje kontakty handlowe też był dobrze poukładany z Rosjanami, więc powoływanie się na Japończyka nie robiło na nim wrażenia. Rosjanie byli w całej Europie i wpadało się na nich co krok. Często nasze drogi krzyżowały się na zachodzie kontynentu. Prawie każdy liczący się pruszkowski gangster miał jakiegoś znajomka z Zabuga.
Chciałbym na chwilę wrócić do wątku Marka M. Oczka. W czasie, gdy na naszym rynku pojawiła się Kremlowskaja, szczeciński boss był u szczytu chwały, ale potem zaczął wam deptać po odciskach i chyba straciliście do niego cierpliwość. Zaczął się jego powolny zjazd w dół.
I wtedy właśnie przydała mu się znajomość z Fankinim. Jak pogoniliśmy oczko, Rysiek K. pomógł mu nawiązać różne ciekawe znajomości w Niemczech. Ale często były to znajomości posługujące się językiem rosyjskim. Grupa Oczka zaczęła wykonywać ich zlecenia na terenie Rajchu. Chodziło oczywiście o mokrą robotę. Dzięki temu Marek M. urósł ponownie, lecz tym razem nie jako rezydent Pruszkowa w Szczecinie, a jako podwładny rosyjskich mafiosów. Nas to specjalnie nie ruszało, bo Ruscy nie stanowili dla nas zagrożenia. Jak któryś z nich chciał nas uszczypnąć w dupę, kończyło się to zaraz spektakularnym pogrzebem. Ale oczywiście drażniło nas to, że Oczko zaczął latać dla ruskich, a ruscy zabójcy dla niego.
A pruszkowcy nigdy nie zapraszali Rosjan?
Fakt, zdarzały się takie przypadki, ale oni i tak trafiali do oczka. Kiedyś zaprosił trzech killerów, również Jerzy W. Żaba, ten narkotykowy król. Żaba miał doskonałe kontakty z Sącewem. Przyjaźnił się między innymi z Japończykiem, który miał do Jurka wyjątkową słabość. Dobrze znał też Mogilewicza i innych tuzów z moskiewskiej ferajny. No to Rosjanie poprosili Żabę, żeby ukrył trzech płatnych zabójców, którym w Rosji grunt się palił pod nogami. W Moskwie mieszkali już od kilku miesięcy w piwnicy i, co tu dużo gadać, marnowali swój zabójczy potencjał. A mieli na koncie naprawdę sporo głów, w tym niektóre bardzo spektakularne. Na początku marca 1995 roku strzałem w plecy zakończyli żywot Włada Listiewa, znanego rosyjskiego dziennikarza telewizyjnego. Listiew w tamtym czasie był dyrektorem naczelnym stacji ORT i próbował zainteresować prokuraturę rozmaitymi nieprawidłowościami finansowymi, jakie działy się w jego firmie. Jako że wałki były grube i umoczonych w nie było wielu ludzi, Listiew stał się ich wrogiem. Ci, którzy zabili dziennikarza, zajmowali się różnymi tematami, nie tylko likwidacją niewygodnych celów. Jeździli też po rosyjskich bankach i pobierali haracze, mniej więcej po 4000 zielonych od banku. Tak to wówczas działało za Bugiem. Żaba zgodził się na przyjazd trzech zabójców, ale uznał, że najbezpieczniejsi będą na Pomorzu Zachodnim, czyli na ziemi Oczka. Przyjechali. Rzuciło mi się w oczy, że jeden z nich był albinosem. Wywodził się, jak wielu rosyjskich killerów, ze specnazu. Odpalenie kogoś stanowiło dla nich chleb powszedni, ale nie znali kryminalnego abecadła i zostawiali po sobie ślady. Wiesz, to byli wojskowi. Nie przejmowali się, że policja bez trudu wpadnie na ich trop. Po prostu strzelali i wracali do koszar, czyli do domu. Dlatego my w Pruszkowie nie bardzo byliśmy zainteresowani ich usługami i przekazaliśmy ich Szczecinowi. A Marek korzystał z nich bez umiaru.
Tak doświadczony gangster jak Oczko nie obawiał się, że ci trzej mogą przyprowadzić mu ogon?
Bo Oczko to też był gangster amator, a nie żaden spec. To media zrobiły z niego rasowego ojca chrzestnego. Tak samo zresztą jak z Ryśka B, odsiadującego wyrok za zabójstwo Pershinga. Ten najpierw był zwykłym biznesmenem, potem popychadłem Nikosia, aż w końcu chyba uwierzył, że znalazł się w gangsterskiej elicie. Gdyby był zawodowcem, po dziś dzień nie byłoby wiadomo, kto odpalił Andrzeja K. Geny gangstera musisz wyssać z mlekiem matki. Jeżeli nie masz w sobie tego czegoś, to będziesz chujem, nie bandytą. Ani B, ani Oczko takich genów nie mają. Może dlatego siedzą za kratkami?
W jakich sytuacjach Oczko korzystał z usług swoich rosyjskich gości?
Podam ci przykład. W drugiej połowie lat 90. w naszym świadku modne stało się przejmowanie burdeli. Wcześniej wystarczało nam pobzykać w fajnych okolicznościach, ale kiedy policzyliśmy, ile takie przybytki przynoszą hajsu, postanowiliśmy brać je pod skrzydła. W Poznaniu też wybuchła wojna o burdele. W pewnym momencie bosowie tamtejszego podziemia chwycili się za łby. Poszło o pewien luksusowy burdel o wdzięcznej nazwie El Chico. A jak wiadomo, gdzie dwóch się bije, tam korzysta Oczko. Marek zrobił najazd i zabrał stronom sporny lokal, który z czasem stał się jego flagowym centrum konferencyjnym. Na ruchanie przyjeżdżali tu bosowie z północy, z Nikosiem na czele. Ja zresztą też tam bywałem. I nie powiem, burdel był prima sort. Kilkaset metrów kwadratowych, od cholery pokoju, a raczej apartamentów, basen, jacuzzi, co tylko chcesz. Ale ty byś tam sobie nie pobzykał.
A to niby dlaczego?
Bo za seks francuski trzeba było zapłacić nawet 500. Wydałbyś tyle? Nie sądzę. Ty jesteś praktyczny inteligent. Ale żeby nie było za wesoło. Przejęciu lokalu towarzyszyły dramatyczne okoliczności. Otóż Oczko wysłał tam tych swoich ruskich killerów. Mieli nikogo nie zabijać, tylko postraszyć, ale gości ze specnazu zawsze swędzą ręce. Wywiązała się awantura i jeden z ochroniarzy padł trupem. Za to Oczko, oczywiście po latach. Dostał zarzuty i pewnie trochę posiedzi. Po zabójstwie killerzy znów musieli się zmyć, bo w Polsce się zagotowało. Wkrótce słuch o nich zaginął. Podejrzewam, że zatrudnili się gdzieś w Niemczech. A Marek M. uznał, że musi sobie poszukać innego ramienia zbrojnego. Jakoś trafił na tego cieniasa Janusza T., krakowiaka, z którego media zrobiły następcę w prostej linii a la Capone. Media i prokuratura, która chciała przypisać całe zło na Śląsku jednej osobie. Owszem, krakowiak miał swoją grupę na Śląsku, ale za bardzo nie podskakiwał, bo tam rządzili wspomniani Simon, Sandokan i jeszcze wielu innych. Jakby próbował kozaczyć, to by go zjedli. I nawet by po nim nie została gumka od gaci.
A może w ogóle nie był przestępcą, tylko się za takiego podawał?
Nie, żartuj. To, że byli znacznie mocniejsi od niego, nie znaczy, że przestrzegał dekalogu. To był psychol, zwierzak, naprawdę zły człowiek. Kiedy robił napad na kantor, to nie wystarczyło mu okraść, ale jeszcze strzelał do niewinnej kasjerki. Kawał chuja. Zasłużył na wyrok, który usłyszał. Oczko wyniósł go na poziom, który nie był mu pisany. Nawiasem mówiąc, te nie spełnił pokładanych w nim nadziei. I na zlecenia Oczka okazał się zbyt krótki.
Skoro Krakowiak działał dla Oczka, to pewnie miał też coś wspólnego z Fankinim. Obaj byli ze Śląska.
Ależ skąd? To nie ta liga. Fankini to nawet nie chciałby go chlapnąć fiutem w czoło. Natomiast układ Oczko-Fankini przetrwał długi czas. Jak Marek M. musiał się salwować ucieczką, bo mu psy deptały po piętach, to wyjechał do Niemiec, gdzie mu wszystko zorganizował Ryszard K. Oczywiście nie za darmo, a za wykonywanie zleceń, których nikt inny nie chciał się podjąć.
Wyroków wydawanych przez Fankiniego.
Fankini bywał przeważnie pośrednikiem. Wyroki wydawali Ruscy. Zdarzało się, że Oczkowi jechali do Hiszpanii, żeby kogoś odjebać. I wywiązywali się ze swojej roli doskonale. Jednym z jego zabójców pracujących dla Fankiniego był Piotr R., który w pewnym momencie wyjechał do Sztokholmu. Oczko uznał, że gość zdradził kolegów i kazał coś zrobić z tym problemem. Do Szwecji udał się zatem Jacek N., pseudonim Kato, i próbował zastrzelić kompana. Ranił go tylko, a śmierć poniosła narzeczona Piotra R., Monika. Oczko miał za to życie w błękicie. Kiedyś oglądałem relacje z Formuły 1 w Monte Carlo. Patrzę i nie wierzę własnym oczom. Zbliżenie na jacht, na którym popija szampana Oczko w towarzystwie Fankiniego i Balbina. Zbigniew K., uważany za kasjera mafii pruszkowskiej. A obok nich Monia Elson.
A to co za jeden?
Daruj sobie lekceważący ton. Nie chciałbyś spotkać na swojej drodze Moni Elsona. Szczególnie gdyby miał do ciebie jakiś żal. W największym skrócie to ówczesny szef korporacji zabójców Soncewa. To właśnie on podrzucił nam na przechowanie tych trzech killerów. Rosjanin, ale żydowskiego pochodzenia. Na szczęście obecnie jest mniej groźny. Amerykanie wsadzili go do puszki, z której raczej nigdy nie wyjdzie.
A wracając do Fankiniego. Kiedy zniknął ci z oczu ostatecznie?
Wiesz co? On był zawsze. Pojawiał się, znikał, pojawiał znowu. Działał na mieście także wtedy, kiedy byłem już świadkiem koronnym. Prokuratura przygotowywała mnie nawet do składania zeznań na jego temat, ale facet mnie ubiegł i sam poszedł na współpracę. To jest bardzo inteligentny gość i wie, jak spaść na cztery łapy. Nawet w sytuacji, w której wydaje się to niemożliwe.
Rafał H., Czarny.
Po raz pierwszy usłyszałem o Fankinim w 1993 roku, gdy pewien bardzo bogaty polski biznesmen postanowił zorganizować uprowadzenie Ryszarda K. Nie mam pojęcia dlaczego. Pewnie chciał wyciągnąć od niego jakąś kasę. Realizacja zadania miała być po stronie T, szczecińskiego gangstera. Dowiedział się o tym Oczko i puścił w świat taki przekaz. Fankini jest pod moją ochroną i nie może mu spaść włos z głowy. Sprawa mało istotna, epizod, ale uświadomił mi, że ten Fankini to ktoś znaczący. Z czasem relacje Oczka i Ryszarda K. stawały się coraz bardziej zażyłe. To dzięki Ryśkowi Marek M. poznał wspomnianego przez masę Monię Elsona. A znajomość z szefem rosyjskich killerów, pracujących dla Soncewa, stanowiła niezły argument w rozmaitych negocjacjach, nazwijmy to biznesowych. Zresztą Oczko kiedyś w mojej obecności powiedział: zakładamy syndykat zabójców i będziemy latać dla Fankiniego. Na pewno rozmaite ponure typy kręciły się przy biznesie, jakim była dystrybucja wódki kremlowskaja. Jakimś dziwnym trafem prawie wszyscy twórcy tego projektu rozstali się z tym światem tragicznie. Kiedy wspomniany T., który dużo wiedział, rozpruł się do sprawy Oczka, przedstawił bulwersujące szczegóły. Zginęli dwaj rosyjscy Żydzi, którzy byli w zarządzie firmy, a potem został uprowadzony z lotniska i zabity przedstawiciel firmy w Moskwie. O ile wiem, Fankini też był na celowniku, ale zapewnił sobie silną ochronę i przez pewien czas nie wychylał nosa ze swego domu w Antwerpii. Z dzisiejszej perspektywy trudno zatem ustalić, kto kogo i za co zabił. Tam w grę wchodziły wielkie pieniądze, więc po nitce do kłębka można było dotrzeć do prawdy. Rzecz w tym, że na jednego z tych zabitych nieco wcześniej szykował zamach Fankini. Prawdopodobnie nie chciał się z gościem dzielić zyskami. Odpalić go miało oczywiście Oczko, a raczej jego grupa. A jednak wówczas do tego nie doszło. To znaczy facet został odpalony w Hiszpanii, podczas gdy chłopcy od marka M zasadzali się na niego w Belgii. Zamach mieli przeprowadzić T, Mirek Małolat oraz Piotr R. Na okazję odpalenia ruskiego kupiliśmy w Szczecinie chorwacki pistolet maszynowy marki Agram 2000. Rzadka sztuka, niezawodna, cichutka, wyprodukowana na bazie Beretty M12. Broń doskonale znana z wojny w byłej Jugosławii, wykorzystywana głównie przez chorwackich komandosów. Zapłaciliśmy za nią ponad $2000. Role już były precyzyjnie rozpisane. Kierowcą ekipy miał być Małolat, a do oddania strzału wytypowano T. Problem w tym, że policja zarekwirowała tę broń i to przez zupełny przypadek, którego nie ma co tu opisywać. A killerzy razem z Fankinim byli już w tym czasie w Belgii, gdzie czekali na Agrama. Czekali, ale się nie doczekali. Po jakimś czasie kariera Oczka zaczęła się chwiać. W jakimś sensie on sam jest sobie winien. Facet, który patrzy na świat przez szybę swojego Ferrari, traci kontakt z rzeczywistością i ma coraz większe problemy z samooceną. Wydawało mu się, że jest Bogiem, a wcale nim nie był. Wywodził się z lichych czworaków i te czworaki nigdy z niego nie wyszły. Zawsze chciał mieć władzę i rozkazywać innym bandytom, takim jak ja, posyłać ich na naprawdę niebezpieczne i plugawe roboty, a jednocześnie nie radził sobie w kontaktach z silniejszymi. Kiedy przyjeżdżał choćby Słowik i mu pocisnął, Oczko z miejsca karlał. Ale nie to było najważniejsze. Przede wszystkim nie było z niego pożytku jako z wodza. Kiedy zaczęły się moje problemy z prawem, kiedy konfidenci zrzucali na mnie wszystkie winy grupy Oczka, poszedłem do Marka i mówię, zrób coś z tym. Byłem twoim frajerem, zwykłym popychadłem na dobre i na złe, to teraz liczę, że coś z tym zrobisz. No ale nie zrobił nic, zlał mnie. Wtedy za jakiś czas powiedziałem mu, dasz mi 500 000 marek, bo wtedy jeszcze była taka waluta, i dalej jeździsz swoim Ferrari, a ja znikam. A jak i tego mi odmówisz, zacznę się pruć i będziesz miał problem. Znów mnie zlał. I teraz to on ma problem, bo opowiedziałem o jego przeszłości. Nikt nie ma prawa mnie za to potępiać. Zresztą wielu współpracowników Oczka w końcu odwróciło się od niego i zaczęło na bossa zeznawać. I tak ludzie, których dymał, wydymali go bez mydła.
Historia grupy szczecińskiej to temat na osobną książkę. Same rewelacje Czarnego złożyłyby się na kilka rozdziałów, choć nie miałyby już związku z Fankinim. Warto jednak przytoczyć jego opowieść o Romanie R., pseudonim Arizona, bliskim współpracowniku Oczka, uważanym za jednego z najważniejszych członków zachodniopomorskiej mafii. Kiedy w połowie lat 90. Arizona znikł bez śladu, pojawiły się spekulacje, że wiedział zbyt wiele o działalności grupy Marka M., więc musiał rozstać się z tym światem. Rafał H. ma jednak w tej kwestii swoją własną, zupełnie inną, bulwersującą teorię.
Arizona w latach 80. współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. To była tajemnica Poliszynela. Wielu o tym wiedziało, ale nikt nie robił z tego problemu, bo nie jeden gangster, zwłaszcza ze starszego pokolenia, miał na swoim koncie taki epizod. Kiedyś opowiedział mi historię, jakby żywcem wyjętą z sensacyjnego filmu. Otóż, gdy PRL zmieniał się w trzecią RP, on akurat przebywał na gościnnych występach w Niemczech. I wtedy bezpieka, nie wiem, czy chodziło o służby cywilne czy wojskowe, zleciła mu zadanie. Musi wykraść walizkę z bagażnika wskazanego samochodu. Co kradnie i komu, nie jego rzecz. Zadanie miała wykonać 3-osobowa ekipa. Arizona, komandos z doświadczeniem na misjach oraz pewna kobieta z Berlina. Cena za usługę 500 000 marek, czyli fortuna. Działka Arizony miała wynieść 175 000. Grubo, bardzo grubo. Arizona dość szybko ustalił, a może w końcu wyznali mu to ludzie z bezpieki, że chodzi o samochód Stasi i materiały przemysłowe o znaczeniu strategicznym. NRD-owska Służba Bezpieczeństwa dożywała swoich dni, ale wciąż była groźna i działała ze wzmożoną aktywnością. Pozyskiwała materiały, za które nie jeden rząd płaciłby miliony. Pod koniec 1994 roku Arizona znikł. Plotki w tej sprawie mnożyły się jak grzyby po deszczu, a prawa ręka oczka, czyli Marek D., podjął się poszukiwań na wielką skalę. W ekipie poszukiwawczej byłem i ja. Po jakimś czasie D. dotarł do komandosa. Ten powiedział, że jego zdaniem Stasi odkryło, kto jest sprawcą włamania. Zrobiło się groźnie. Wkrótce przepadła bez śladu kobieta z Berlina. Czyli znikły już dwie osoby z tej akcji. Podczas rozmowy z Markiem D. komandos był wyraźnie zesrany i najchętniej uciekłby, gdzie pieprz rośnie. Ale przed służbami tak łatwo się nie ucieka. Niedługo później komandos był już 2 metry pod ziemią. Oficjalnie zmarł na serce. Po jakimś czasie spotkałem się z emerytowanym oficerem SB, który wyznał mi, że Urząd Ochrony Państwa prowadził tajne śledztwo w sprawie zaginięcia Arizony, ale trop prowadził wcale nie do Stasi, a do zachodnio-niemieckiej agencji wywiadowczej BND, czyli Bundesnachrichtendienst. Czy rzeczywiście taki był motyw zniknięcia Arizony? Czy wykończyły go służby? Nie wiem. Czytelnik musi sam wyciągnąć wnioski. Aha. Emerytowany oficer SB, który mi o tym opowiedział, zaraz potem zmarł na serce.
Rozdział 14. Japończyk na celowniku snajpera. Kiedy 28 lipca 2009 roku Wiaczesław Iwankow, szerzej znany jako Japończyk, udawał się do modnej, choć niepozornej, moskiewskiej restauracji Tajski Słoń, nie przeczuwał, że będzie jadł ostatni posiłek w swoim życiu. Japończyk, uważany za jednego z najważniejszych bossów w historii rosyjskiej mafii, uwielbiał kuchnię dalekowschodnią. Tamtego dnia delektował się jej przysmakami. Nie spożywał posiłku sam, towarzyszyło mu kilka osób, z którymi prowadził interesy, więc w pewnym sensie było to spotkanie biznesowe. Niewykluczone, choć nie dowiedziono tego nigdy, że rozmowa dotyczyła wprowadzanych właśnie przez władzę ograniczeń w organizacji gier hazardowych. Lecz coś, co w intencji rządzących miało powiększyć kontrolę nad tą sferą rozrywki, w rzeczywistości otwierało nieograniczone możliwości zarobku mafiozów. 69-letni Iwankow doskonale zdawał sobie z tego sprawę i, jak utrzymują media, wiązał wielkie nadzieje z decyzją Kremla. Po skończonym posiłku Japończyk wyszedł na Koroszewskoje szosę i ruszył w stronę samochodu. Dochodziło w 7:30 czasu miejscowego. U boku szefa podążał jak zawsze ochroniarz. Boss czuł się więc bezpieczny. Nie wiedział jednak, bo niby skąd, że na dachu jednego z pobliskich wieżowców zainstalował się snajper, który czekał cierpliwie. Gdy gangster pojawił się w celowniku optycznym karabinu Dragunov, killer nacisnął spust. 3 trafienia w brzuch przeniosły Wiaczesława Iwankowa do wieczności. Nie nastąpiło to jednak od razu. Bandyta walczył o życie w szpitalu przez ponad 2 miesiące. Zmarł dopiero 9 października. 4 dni później pochowano go z gangsterskimi honorami na moskiewskim cmentarzu Wagańkowskim, niedaleko miejsca spoczynku poety Siergieja Jesienina, barda Włodzimierza Wysockiego czy piłkarza Lwa Jaszyna. Zamachowiec porzucił karabin na miejscu zdarzenia. Czyżby miał ich więcej? Zabójstwo Japończyka odbiło się w świecie szerokim echem. Iwankow był bowiem kimś znacznie więcej niż zwykłym gangsterskim bossem. Był celebrytą, znanym po obu stronach Atlantyku, człowiekiem, którego historia stanowiła temat wykładów na kursach FBI. Ta śmierć poruszyła także polskie środowisko kryminalne, gdyż Rosjanin utrzymywał dobre relacje z niektórymi bossami z Nadwisły. Ba, uważali go oni za uosobienie sukcesu, choć okupionego latami odsiadki i całą masą wrogów. Umarła legenda. Urodzony w gruzińskim Tbilisi w 1940 roku, Iwankow swoją ksywę zawdzięczał nieco azjatyckim rysom twarzy. Od wczesnej młodości fascynowały go środowiska przestępcze, którym w czasach Stalina, a potem Chruszczowa, było całkiem blisko do antykomunistycznej opozycji, a raczej do społecznych wyrzutków, które nie godziły się z panującym w ZSRR porządkiem, a większą część życia spędzały w gułagach, razem ze zwykłymi kryminalistami. Iwankow szybko przeniknął do młodzieżowej subkultury, która określała się mianem złodziejskiego świata. Jej członkowie żyli poza prawem i prawem gardzili. Później Japończyk doklepał się do bandy Gennadija Korkowa, znanego jako Mongoł, zapewne też o azjatyckich rysach, i razem z nią chodził na przestępcze akcje. Jako dobrze rokujący zapaśnik doskonale nadawał się do rozwiązań siłowych. W 1970 roku, już za Leonida Breżniewa, 30-letni Japończyk trafił do więzienia za rozbój. Tam zetknął się po raz pierwszy ze światem znanym mu dotychczas wyłącznie z opowieści. Wytrzymał, a po wyjściu na wolność powrócił do działalności przestępczej. I to na grubo. Po napadzie z bronią w ręku, a następnie aresztowaniu w 1980 roku, usłyszał wyrok 14 lat więzienia. A to oznaczało, że wolność ujrzy dopiero jako 54-latek. Radziecki wymiar sprawiedliwości okazał się jednak łagodny, bo Iwankow spędził pod celą zaledwie 11 lat. Ale nie był to czas stracony, bo w więzieniu Iwankow zdołał wspiąć się na wszystkie szczeble bandyckiego wtajemniczenia i osiągnął bardzo mocną pozycję w subkulturze. Został worom w zakonie. Porównanie go z rodzimą grypserką byłoby o tyleż prawdziwe, co mylące. Polscy grypsujący faktycznie stanowią swego rodzaju penitencjarną elitę, ale nie mają aż takiej władzy na mafijnych szczytach jak złodzieje w prawie. A przynajmniej nie wszyscy. Natomiast niemal wszyscy bosowie radzieckich, a potem rosyjskich czy kaukaskich, wielkich struktur przestępczych muszą nosić to zaszczytne miano, jak choćby szefowie grupy znanej też jako brać bratwa Sołncewska, wywodzącej się spod Moskwy. Z biegiem lat godność wora w zakonie tak bardzo zyskała na wartości, że traktowano ją niemal jak tytuł szlachecki. Jednak Misza Gleny, często cytowany przeze mnie autor książki MacMafia, Zbrodnia nie zna granic, ujawnia wstydliwy proceder uprawiany przez rosyjskich mafiozów. W przeciwieństwie do tradycyjnych amerykańskich i włoskich mafii, członkowie rosyjskich gangów nie są połączeni więzami rodzinnymi. Kody złodziejskiego świata, które obdarzały worów honorem i uznaniem, przetrwały tylko kilka miesięcy w prymitywnym kapitalizmie rosyjskim. Wkrótce już tytuł wora był na sprzedaż. Zamiast pracować na niego, spędzając lata w więzieniu, można go było po prostu kupić. Przez to autorytet wora stracił na znaczeniu i sztywna złodziejska hierarchia panująca w radzieckich więzieniach zawaliła się w obliczu gangów ulicznych i siatek przestępczych. Jednak Iwankow i inne słynne tuzy z początków rosyjskiej mafii za swój tytuł nie zapłacił. Wprawdzie złodziejem w prawie Japończyk został już w 1974 roku podczas wspomnianej odsiadki w więzieniu Butyrki, ale zdobycie rzeczywistego miru w środowisku przestępczym zajęło mu trochę czasu. Kiedy w 1991 roku wyszedł na wolność, od razu dołączył do Sołncewa, którego patentem na szybkie wzbogacenie się była ochrona moskiewskich lokali gastronomicznych i generalnie małego biznesu. Być może to od Rosjan pomysł ten przejęli gangsterzy z Wołomina, którzy w pierwszej połowie lat 90. próbowali objąć opieką warszawskie restauracje. Do bratwy należały takie tuzy radzieckiej gangsterki jak Siergiej Michajłow, uważany za twórcę grupy, czy Asłan Usojan, Kurt, szerzej znany jako Dziadek Hasan. To dzięki nim, a także przechodzącym na stronę bezprawia ludziom ze służb specjalnych, przestępczy biznes kwitł z miesiąca na miesiąc, wzbogacając się o coraz to nowe sektory. Z zachodu płynęły kradzione samochody, z Afganistanu heroina, zaś gangi z krajów byłego ZSRR zostały potężnymi eksporterami broni. Misza Gleny, brytyjski znawca tematyki mafijnej, wielokrotnie zajmował się rosyjskim podziemiem kryminalnym, w tym także grupą sołncewską. We wspomnianej książce przytoczył m.in. wypowiedź pracownika FBI, Bobiego Levinsona, który analizował przychody rosyjskich gangsterów. Sołncewo działało inaczej niż inne grupy i tutaj krył się klucz do ich sukcesu. Każda brygada z własnym przywódcą działała autonomicznie, zarabiając dla siebie pieniądze. Każda brygada oferowała własną ochronę i robiła swoje przekręty. Gotówka nie spływała do centralnego przywództwa. Bractwo było luźną konfederacją i zostawiało swym członkom dużą swobodę działania. Najwyżej postawieni przywódcy byli znani jako Wielka Czwórka. W jej skład wchodził m.in. Michajłow. Oni również prowadzili własne interesy, ale zyski dzielili na cztery części. Prawdę powiedziawszy, pod tym względem Sołncewo bardzo przypominało pruszkowską mafię, która także stanowiła coś w rodzaju luźnej konfederacji grup podległych ciału, które prokuratura określiła mianem zarządu. Ciekawe, kto kopiował cudze wzory. Iwankow był jednym z głównych koordynatorów sołncewskiego syndykatu. Za jego czasów pojęcie ruskiej mafii przekroczyło granice Rosji i stało się synonimem bezwzględnej skuteczności na całym świecie. Japończyk rósł w siłę, co wcale nie podobało się jego kompanom, którzy spodziewali się raczej, że stary boss będzie postacią legendą, pozbawioną realnej władzy. Dlatego szybko znaleziono mu fuchę, wprawdzie prestiżową, ale pozwalającą trzymać Iwankowa na dystans od Moskwy. Mianowano go rezydentem Sącewa na Stany Zjednoczone. Nie, nie była to bynajmniej jedynie synekura mająca osłabić wpływy Japończyka w braci. Mafia z nad Moskwy naprawdę rozwijała działalność po tamtej stronie Atlantyku i potrzebny jej był silny człowiek, potrafiący podporządkować sobie rozproszone grupy i nawiązać kontakt z lokalnymi przestępcami.